Myślę, że gdy się tak zgromadzamy, to nie tylko po to, aby otrzymać pouczenie, ale abyśmy mieli spotkanie z Bogiem i zbliżyli się do Niego. Po prostu na nowo odczuli, że On się zwrócił do nas, że jest nam bliskim i błogosławi nas. A więc będziemy szukać społeczności z Bogiem i znajdziemy ją i będziemy ją mieć z Nim i ze sobą nawzajem. Mamy nadzieję, że to będzie naprawdę duchowa społeczność, którą będziemy także mieli między sobą nawzajem w Słowie i w Duchu Bożym. Czas przemija tak szybko. Gdy się o tym pomyśli, można się zapytać, gdzie ten cały rok już pozostał. Dopiero się rozpoczął i już się kończy. Można by powiedzieć, jak u Mojżesza jest napisane, z wieczora i poranku stał się dzień i przeminęło to szybko. Wiele przeżyło dobre i może coś nie tak dobre, coś nie tak dobrego. Możemy ciągle znowu mówić, że Pan nas przeprowadził, przeniósł. On jest z nami, był z nami i pobłogosławił z obfitości swojej łaski. Dużo jest tego, o czym moglibyśmy mówić i o czym moglibyśmy złożyć świadectwo, ale my na tym miejscu rzeczywiście jesteśmy, zajmujemy się głoszeniem i zwiastowaniem Słowa i aby każdy osobiście mógł dożyć Boga i był przyprowadzony do społeczności z Nim. To jest jeszcze ważniejszym niż składanie świadectw. I jak już było powiedziane, niechby Pan naprawdę był z nami w tych dniach. Ja jestem wewnętrznie bardzo poruszony i pragnąłbym, aby na zborze już to słowo się wypełniło. Tak jak widzimy to wypełnione na całym świecie. Bo to jest to, na co czekamy. Cóż pomoże, gdy przyglądamy się, jak Słowo Boże wszędzie się wypełnia i ciągle znowu może być powiedziane dzisiaj, to Pismo się wypełniło przed naszymi oczyma. Ale dopiero wtedy będziemy szczęśliwi, będziemy mogli się cieszyć prawdziwie, gdy będziemy mogli powiedzieć, dzisiaj to słowo się na mnie wypełniło i dzisiaj osobiście tego dożyłem, co Bóg mi przyobiecał. Wtedy przychodzi radość i pokój. Wtedy przychodzi to szczęście. I życzymy naprawdę, aby wszyscy, którzy są pod szalem słowa, naprawdę dożyli Boga. Nie tylko słuchali Ewangelii, ale tą mogli dożyć z łaski tej mocy Ewangelii. Ja chciałbym krótko mówić o słowie wprowadzającym z Psalmu 149 od 4 wiersza. Chciałbym to przeczytać jeszcze raz. Psalm 149 od 4 wiersza. Bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. W wierszu 5 jest napisane, niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. Kto nie zna na pamięć Hebrajczyków 4, wiersz 12? Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Te krótkie uwagi, które brat Rus podawał o wierze, to poruszyło mnie do tego, aby otworzyć Hebrajczyków 3 i 4 w mojej Biblii na tej samej stronie. Tutaj chciałbym dwa wiersze przeczytać. Hebrajczyków 3 rozdział. Hebrajczyków 3, wiersz 12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. My śpiewaliśmy wspólnie tą pieśń, ja wierzę Bogu. Wierzę Bogu nawet wtedy, gdy wygląda to niemożliwym. I gdy wszystko, co oczy widzą, co można zauważać, gdy to wszystko mówi przeciw temu, ja wierzę Bogu, bo On to powiedział, dlatego to uczyni. I tutaj jesteśmy ostrzegani przed niewiarą, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Niewiara prowadzi do odpadu od Boga, a wiara prowadzi do Boga. W rozdziale 4, wiersz 6 czytamy Hebrajczyków 4, 6 wiersz. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. W tym jednym wierszu rozchodziło się o niewiarę, a w tym rozchodzi się o nieposłuszeństwo. My już często mówiliśmy, że wiara i posłuszeństwo są parą. One należą razem. Kto Bogu wierzy, naśladuje Go, jest Mu posłuszny, służy Mu. Kto Bogu nie wierzy, pozostanie w nieposłuszeństwie i przez to w odłączeniu od Boga. Bo nieposłuszeństwo było skutkiem niewiary na początku w raju. Tym przestępstwem słowa była niewiara i nieposłuszeństwo w parze. Niechby Bóg nam, którzy w tych dniach mamy ten przywilej, aby słuchać poselstwa Bożego, tak jak w Księdze Bożej jest napisane. I obyśmy z całego serca w to wierzyli i Bogu ze serca byli wdzięczni. Ja chciałbym te dni postawić pod szczególne słowo z proroka Jeremiasza z 29 rozdziału. Jeremiasza 29, wiersz 11. Jeremiasza 29, wiersz 11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
Die Gedanken Gottes
Te myśli Boże z Jego ludem to są myśli zbawienia, myśli pokoju i błogosławieństwa. Bóg jest do głębi dobry. Wszystko dobre przychodzi od Niego i On chce, żebyśmy Jemu wierzyli, także w tym przypadku wierzyli. Jak On tu mówi, albowiem ja wiem. To, że Bóg wie, to wiemy, ale i my musimy dla nas wiedzieć, że cierpienie i cokolwiek to jest, nie przychodzi od Boga. Ale z drugiej strony, lud Pana, pomimo to, że Bóg ma myśli zbawienia, lud Pana szedł bardzo trudnymi drogami, drogami doświadczenia, niezrozumienia, prześladowania i wiele przyszło na ten lud pański. Pomyślmy szczególnie na lud izraelski. Ja to już raz tutaj mówiłem, gdy podczas pewnego lotu w Stanach Zjednoczonych siedziałem i rozmawiałem ze sąsiadem o wierze w naszego Pana. On powiedział, że jest Żydem i ja ucieszyłem się z tego powodu i natychmiast powiedziałem mu szalom i życzyłem obfitego błogosławieństwa Bożego i to zdanie mniej więcej tak sformułowałem. Cieszę się z wami, z ludem izraelskim, jako z tym ludem wybranym. I gdy to zdanie tak wypowiedziałem, wtedy ten człowiek odpowiedział mniej więcej tak. Jeżeli wybranie znaczy tak wiele prześladowania i trudności, wtedy niech Bóg w przyszłości sobie wybierze inny lud, a nie nas. I on naturalnie kontynuował i przypomniał na 6 milionów Żydów, którzy zginęli i na ten ucisk. Ale spójrzcie, te myśli Boże są wyższe niż nasze myśli. Bóg i w najgłębszym cierpieniu ma myśli pokoju i zbawienia z nami. Nawet gdy tego nie rozumiemy, musimy po prostu z całego serca móc powiedzieć na to amen. Ja przeczytam ten wiersz jeszcze raz. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Nie tylko przeszłość albo obecność, teraźniejszość, ale i przyszłość. Bóg poprowadzi wszystko, co ma się stać. O to się zatroszczy, aby to we właściwym czasie się stało. Chciałbym kilka porównań wyciągnąć tutaj z proroka Jeremiasza, aby nam to na nowo przedstawić, jak ważnym to jest, aby to prawdziwe Słowo Boże słuchać. Nie tylko słyszeć kazanie, ale naprawdę to Słowo, tak jak to z ust Bożych wyszło i zostało darowane Jego prorokom i dalej zostało podane. U Jeremiasza 25 czytam wiersz 11 i 12. Księga Jeremiasza 25 od 11 wiersza. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem. I narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukażę króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan. I kraj Chaldejczyków, i obrócę go w wieczną pustynię. Tutaj rozchodzi się o to, tak mówi Pan. I ten plan Boży z Jego ludem, widzimy, nieposłuszeństwo pociągnęło karę za sobą. I czytamy jeszcze w liście do Hebrajczyków, gdzie byłby syn, który nie byłby wychowywany. My wszyscy wiemy, że wychowanie u dzieci jest potrzebne, konieczne i także u dzieci Bożych. Prorok, którego Bóg posłał, mówił, wypowiadał te słowa Boże. Podał dokładnie ten czas, co stanie się i jak długo i tak dalej i oznajmił wszystkie szczegóły. U Jeremiasza 28 czytamy potem o innym proroku, który wystąpił i coś całkowicie innego powiedział i stwierdzamy, że lud był po jego stronie. Lud był po jego stronie. Jeremiasza 28, tutaj wiersz drugi i trzeci, następnie wiersz 10 i 11. Jeremiasza 28, drugi i trzeci wiersz. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, złamię jarzmo króla babilońskiego. W przeciągu 2 lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie przybory domu Pana, które król babiloński Nebukadnesar zabrał z tego miejsca i kazał je zawieźć do Babilonu. Daniel powiedział 70 lat, a tutaj ten inny występuje przed ludem i mówi, że ani 2 lat nie przeminie, ani 2 lata nie przeminą i będzie wszystko przedtem już załatwione. Czytam teraz jeszcze wiersz 10 i 11. Wtedy prorok Hananiasz ściągnął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i złamał je. I rzekł Hananiasz wobec całego ludu, tak mówi Pan, tak złamię jarzmo Nebukadnesara, króla babilońskiego, w przeciągu 2 lat z karku wszystkich narodów. I odszedł Jeremiasz swoją drogą. Oboje wystąpili, oboje prorokowali, oboje mówili do ludu. I zawsze, gdy jest więcej głosów, trzeba się zdecydować. Ale trzeba mieć też rozróżnianie, aby właściwie móc zdecydować, aby wiedzieć, kto naprawdę stoi mówił na zlecenie Boże i w imieniu Pana. Pozwólcie mi jeszcze w rozdziale 28, wiersz 15 przeczytać. Potem rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza. Słuchajże, Hananiaszu, nie posłał cię Pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność. To tak szybko idzie. I dlatego to tak blisko tych ludzi leży. Biblia mówi, że Bóg jest prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą. Tak pisze Paweł do zboru w Rzymie. I to kłamstwo leży wiele bliżej człowiekowi niż prawda. I gdy Pan Jezus u Jana 6 ganił tych nauczonych w piśmie, to powiedział im, wy jesteście od waszego ojca diabła, który jest ojcem kłamstwa. Ludzie muszą zostać, czy być zrodzeni z Ducha Bożego, mianowicie ze słowa, które jest prawdą i z Ducha, który jest prawdą, aby tą Bożą łączność z prawdą otrzymać. Kto słucha tylko rozumem, temu to drugie się rozświeci więcej niż Boża prawda. Ale my ciągle znowu mamy to porównanie w Piśmie Świętym, że było więcej głosów słychać i ludzie musieli podjąć swą decyzję. W dniu Mojżesza, w dniach Mojżesza wystąpił Bileam, który podniósł swój głos, ale nie należał w ogóle do ludu Bożego, ale miałby zapłacony do tego, aby wypowiedział przekleństwo nad ludem i ciągle znowu były możliwości, żeby ludzie, szczególnie lud Boży, podejmowali decyzję. Pomyślcie na dni Achaba, gdy 400 proroków Izraela prorokowało i znowu był przeciwny głos, ale tym głosem był głos Pana. To był głos prawdy. Musimy w tych dniach, w których tak wiele głosów się rozlega, także wewnątrz tego, co jest nazywane poselstwem czasu końca, ciągle znowu musimy sortować i na podstawie Słowa Bożego podejmować decyzję, co właściwie jest Słowem Bożym. Mianowicie nie to, co my jako takie stawiamy, ale jako to, co tutaj już jest napisane. Czytam teraz z Jeremiasza 29, wiersz 11 do 14. Jeremiasza 29 rozdział od wiersza 11 do 14. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Dla ludu Bożego jest przyszłość i Bóg przeznaczył czas błogosławieństwa i przyobiecał, także i dla nas na końcu czasu łaski. Bóg ten czas odpocznienia i odnowienia przyobiecał i my możemy być pewni tego, że stoimy bardzo blisko tego czasu i może już nawet wchodzimy w to. Wierzę, że każdy z nas zrozumiał, że rzeczywiście żyjemy w czasie końca i że te rzeczy, które teraz się dzieją, rzeczywiście są już zwiastunami tego, co jeszcze się stanie. Ja sobie zanotowałem kilka miejsc Biblii. Chciałbym je krótko tutaj zmienić i naszą uwagę na to zwrócić, abyście wiedzieli, co Bóg przyobiecał I jak te rzeczy teraz przybierają swój bieg i specjalnie, co dotyczy ludu izraelskiego i kraju Izrael. Przeczytam tylko kilka miejsc Biblii. To pierwsze z pierwszej Mojżeszowej 15, aby wszystkim, którzy Bogu wierzą, z tego Bożego Świętego Słowa ukazać granice, które Bóg ludowi izraelskiemu przyobiecał. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, od wiersza 18. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Kto w ostatnich tygodniach spojrzał od czasu do czasu na mapę, ten będzie wiedział, że Eufrat płynie przez środek Iraku. Kto w tych dniach nie spoglądał na mapę? Nie musicie podnosić rąk, ale mnie po prostu te rzeczy interesują. I szczególnie dlatego, że one należą do czasu końca. Naturalnie. Baszra. I potrzebujecie tylko właściwie spojrzeć, gdzie rozpoczyna się Eufrat i jak ten przebieg jego, jak on przebiega przez Bagdad i tak dalej. To jest interesujące, jak gdy się ma mapę podczas czytania słowa. I Bóg przyobiecał od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I ja czytam dalej. Z piątej Księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział, piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wiersz 7 i 8. Piąta Mojżeszowa, 1, 7 i 8 wiersz. Wyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufratu. To jest Boże święte słowo i kto wie, jak wkrótce te granice na nowo będą przebiegać. To może szybko się u Boga stać. Może z rozpoczęciem tysiącletniego królestwa, a może jeszcze przedtem. To pozostawiamy Bogu. Pomimo to czytamy dalej. Druga Kronik, 9 rozdział. Druga Kronik, 9 rozdział. Druga Kronik, 9. Tutaj czytamy, jak Salomon swego czasu panował, mianowicie ponad całą częścią, która leżała w tych granicach zgodnie z Pismem. Druga Księga Kronik, 9 rozdział. Tutaj wiersz 22 i 26. Tak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. Wiersz 26. Panował nad wszystkimi królami od rzeki Eufratu aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu. Wspaniałe słowo. Król Salomon był wielkim królem Izraela. Dawid wszystkie boje przeżył i on mógł tutaj w spokoju panować i miały jeszcze szczególny dar od Boga, dar mądrości i objawienia. I ja w służbie brata Branhama to podobnie widziałem. Ludzie przychodzili z daleka i szeroka i on mówił im te rzeczy, które w ich sercach były. I ta królowa Saby była tak zdziwiona z powodu tego, iż powiedziała, ani połowy mi nie powiedziano o wszystkim tym, co tutaj widziałam i dożyłam. Bóg już czasami rozdzielał błogosławieństwo i tak w przyszłości będzie to czynił. Teraz przeskoczymy bezpośrednio do objawienia, 9 rozdział. Objawienie, 9 rozdział. Tutaj jest nam powiedziane w wierszach od 13 do 16. Objawienie, 9 rozdział, od 13 do 16 wiersza. I zatrąbił 6 anioł i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos mówiący do 6 anioła, który miał trąbę. Uwolnij 4 aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni 4 aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić 3/3 ludzi. Przeczytam jeszcze jedno miejsce z objawienia, 16 rozdział, abyśmy widzieli ten kontekst, tą łączność i że właśnie w okolicy Eufratu leży wielkie znaczenie, co dotyczy proroctwa czasu końca w łączności z tą wielką bitwą pod Armagedonem. I jak to będzie? Objawienie, 16 rozdział, od wiersza 12. A 6 wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat. I wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem 3 duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Może aż dotąd. Ważnym było mi w tym związku właśnie ta okolica i także tutaj jest ta rzeka Eufrat zmieniona. Bóg jeszcze wiele uczyni i ta ostatnia armia będzie olbrzymią armią. Biblia mówi o tym, że 7 miesięcy będzie tam będą te ciała chowane i tak dalej. Pozwólcie mi przeczytać to miejsce. To jest, myślę, u Ezechiela 37. Ezechiela 39. Ezechiela 39, od wiersza 9. Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje, tarcze i puklerze, łuki i strzały, maczugi i włócznie. Przez 7 lat będą tym palić. I jest to zadziwiające. Ja tutaj na tym małym urządzeniu nagrałem wiadomości. Gdy w Izraelu zostało skierowane to żądanie do papieża, aby w końcu po 43 latach uznał kraj czy państwo Izrael. Oni proszą dosłownie o to. Watykan ma stosunki dyplomatyczne z ponad 100 krajami, a dotychczas nie ma żadnych stosunków dyplomatycznych z państwem Izrael. Nie podjęto żadnych jeszcze dotychczas. I wiadomo dlaczego. Bo gdy to się stanie, wtedy mianowicie tylko jeszcze 7 lat aż do końca pozostanie. Bo ta umowa będzie zawarta na 7 lat i potem w pośrodku tego 70 tygodnia lat będzie ta umowa zerwana. I ja dość się zdziwiłem, gdy kilka dni temu w moim starym tłumaczeniu Lutra, w tym przedsłowiu u proroka Daniela na nowo czytałem, co ten mąż Boży, dokładnie jak brat Branham, już przedstawił, dokładnie tak przedstawił, co dotyczy czasu końca. To jest niesamowite. Myślę, że byłoby dobrze, aby te wiadomości opublikować. Czasem może być, że niektórzy mają to wrażenie, że brat Branham na podstawie proroka Daniela powiedział, bez tego, żeby to nie miało historycznej właściwości. Inni mężowie Boży już przed nim to mówili i przedłożyli, w jaki sposób to biblijne proroctwo się wypełniło i nadal ma się wypełnić. Bóg zgromadza swój lud ze wszystkich narodów i wielu uznało też to państwo Izrael. Można by powiedzieć, że przynajmniej cały zachodni świat, lecz Watykan nie. I zobaczycie, że politycy, którzy teraz już do Watykanu wchodzą i wychodzą, że tam będą odgrywali, ten Watykan będzie odgrywał rolę w tym. I ja o tym czytałem, że tam wszyscy znaczący politycy wchodzą i wychodzą. I jeśli mi ktoś chce jeszcze powiedzieć, że światowa polityka gdzie indziej jest robiona, niech sobie posłucha wiadomości i przeczyta w gazetach. Światowa polityka jest robiona w Rzymie. I teraz znowu widzieliśmy te rzymskie umowy. I gdy pomyśli się o tym, jak ludzie szukają przy tych różnych liczbach, które zostały podane, 7 głów i 10 rogów, ludzie tam próbują coś skombinować. Obojętnie czy 12, czy 23, czy 35, w Europejskim Parlamencie jest 23. Te końcowe akta w Helsinkach podpisało 23, a tych 12 tworzy ten 5. Ale ważnym jest, gdzie jest tych 7 głów i 10 rogów. I to także tylko na podstawie biblijnego proroctwa. I tutaj jesteśmy Bogu na nowo, ciągle na nowo Panu wdzięczni za służbę brata Branhama, że tam to dojście i klucz do biblijnego proroctwa znaleźliśmy. Tutaj jest właściwie położone pytanie, dlaczego wikarius. Dlatego, że w naszych językach tam jest U napisane. W łacińskim języku to zawsze było V i to można nawet przeczytać, kiedy to zostało zmienione. U nas to jest U, ale potrzebuję tylko pójść do Wiednia, tam gdzie po łacińsku jest na domach napisane. Wszędzie jest to U jako V napisane w łacińskim języku. Tylko po to, aby na to pytanie odpowiedzieć. Chciałbym jeszcze trzy miejsca przeczytać, co dotyczy czasu końca i nikt nie wie, czy to stanie się w jednym ciągu, albo będą to etapy. Czytamy z Ezechiela 38, z Ezechiela 38 od wiersza 4. Ezechiela 38 od wiersza 4. Zwrócę cię i włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp z tarczą i puklerzem, wszystkich uzbrojonych w miecze. Peras, Etiopia i Put jest z nimi. I czytamy w wierszu 8. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz. W latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i od ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. Można jeszcze dalej czytać. Każdy raz, gdy słyszymy wiadomości, ilu Żydów teraz ze Związku Radzieckiego przybywa do Izraela, wtedy raduje się serce. Bóg zaprawdę otworzył granice. Te żelazne zasuwy rozłamał, i aby swój lud do ojczyzny przyprowadzić. Tutaj czytaliśmy, że potężny lud wyruszy, armia. U Joela 2 także o tym jest coś napisane. U proroka Joela 2, Joela 2 rozdział, wiersz 2 i później 11. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. I w wierszu 11 jest napisane: i Pan wydaje swój donosny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? Widzimy to, że wszystko zmierza w tym kierunku, jak świat teraz stawia się przeciwko Iranowi, tak potem postawi się przeciwko Izraelowi i będzie żądał, aby te zdobyte tereny zostały oddane. Im więcej terenu zajmują, tym mocniejsze będzie to żądanie. U Joela 4 w wierszu 12 jest napisane, w naszych Bibliach jest to Joela 3, wiersz 17. Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Jak już było powiedziane, jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za czas końca, za obserwację Bożego Słowa, proroczego Słowa, które w każdym zakresie się wypełnia, ale szczególnie za to, że na zboże i na ludzie izraelskim te specjalne obietnice się wypełniają, które po prostu są do tego potrzebne, aby tą obecność Bożą między Jego ludem objawić. Gdy na całym świecie Pismo się wypełnia, to przyjmujemy do wiadomości, lecz błogosławieństwa z tego nie mamy. Dziękujemy Bogu, że Jego Słowo potwierdza się jako prawdziwe i wypełnia, ale bezpośrednie błogosławieństwo mamy dopiero wtedy, gdy to Słowo, które Bóg nam przyobiecał, na nas się wypełni. Dopiero wtedy możemy się radować i cieszyć. Tak samo to jest z ludem izraelskim. Ja wam to wtedy powiedziałem, gdy powróciłem z powrotem po tej siedmiodniowej wojnie. Znam jeszcze Jeruzalem, gdy było rozdzielone. I w roku 64 byłem po raz pierwszy na ulicach Jeruzalemu, ale potem po tej siedmiodniowej wojnie byłem bardzo dotknięty. I gdy tam znowu byłem, pierwszemu urzędnikowi, który tam miał służbę, powiedziałem, cieszymy się, że Bóg wam tak pomógł i był z wami. I ten człowiek powiedział naprawdę bardzo głośno i odtrącająco, Boga nie widzieliśmy, co miał Bóg wspólnego z tą wojną, to my uczyniliśmy, Boga tu nie było. I to znowu mnie bardzo dotknęło, że nawet pomiędzy ludem izraelskim są ludzie, którzy nie tylko nie mogą wierzyć w Mesjasza, ale i tacy, którzy są zatwardziali i nie mogą nawet w Boga wierzyć. I tu wspominamy na słowo, które Paweł do Rzymian napisał i to chciałbym położyć na końcu tego zgromadzenia i to podkreślić. Ja już ostatniej niedzieli w Zurychu to czytałem i tutaj u Rzymian w 11 rozdziale, list do Rzymian, 11 rozdział, tu czytajmy od wiersza pierwszego. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich zabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. I teraz ten wyjątkowy wiersz. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? My nie interesujemy się naprawdę niczym innym, jak tylko tą odpowiedzią Bożą. Co mówi mu wyrocznia Boża, odpowiedź Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Jak wyraźnie zostało to powiedziane i zapisane. Ale jak brzmi odpowiedź Boża? Odpowiedź Boża brzmi, że Bóg miał resztkę. Resztę tych, którzy nie zgięli swych kolan przed Baalem. I to samo każdym okresie czasu zboru tak było. We wszystkich czasach, w każdym czasie w zborze żywego Boga byli ludzie, którzy słuchali tego, co Duch mówił do zborów. I oni wierzyli w to słowo z całego serca. I oni należą do tego wielkiego zastępu zwycięzców. Co mu mówi wyrocznia Boża? Pan sam zostawił sobie tą liczbę tych, jako resztę, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Bądźmy pocieszeni i w tym punkcie, że i w naszych dniach Bóg gdzieś ma jeszcze tych swoich i On wie, gdzie oni są. My nie potrzebujemy tego wiedzieć. Gdy ta godzina Karmelu nadejdzie i ta Boża moc się objawi i ta decyzja Boża padła i On i to wołanie może być podane z wszelką powagą. Jak długo chcecie się jeszcze chwiać na obie strony? Jak długo potrzebujecie, aby się zdecydować? I tak jak na początku czytaliśmy, jeden prorok powiedział, co Bóg miał do powiedzenia, a inny przyszedł, aby uczynić zamieszanie w tej sprawie i zasiać zwątpienie i tak dalej. Ale ważnym jest dla nas, abyśmy w tych dniach naprawdę rozpoznali, kogo Bóg posłał i przez kogo On rzeczywiście mówił. I także to nie można wystarczająco często zmieniać, właśnie te miejsca, te dwa miejsca, które są tak ważne. On, ten, którego Bóg posyła, ten mówi słowa Boże. I do tego jeszcze przychodzi, kto jest z Boga, ten słucha słowa Bożego. Te obie rzeczy zawsze należą razem. Przypominacie sobie na to, gdy dr Davis do brata Branhama: ty z twoim słabym wykształceniem, ty chcesz wyruszyć i myślisz nawet, że Pan dał ci zlecenie, aby się modlił za królów i książąt? I to słowo na cały świat niósł i powiedział mu jeszcze: ty będziesz głosił do pustych krzeseł. Ludzie nie przyjdą, aby słuchać ciebie. I zobaczcie, nawet największe sale były zbyt małe. Nawet największe stadiony były za małe. Czyta się o liczbach 300 tysięcy, 400 tysięcy, 500 tysięcy zgromadzonych. Bóg dokładnie to uczynił, co przyobiecał. I myślimy także o tym, gdy on był w Londynie i tam modlił się za królem Georgiem w roku 1952. Bóg wypełnił to, co przyobiecał i wierzymy na tym miejscu w pełnym przekonaniu, że brat Branham był mężem od Boga posłanym, którego Pan użył do tego, aby zborowi te nauki, które były zwiastowane w czasach apostołów na całym świecie, aby udostępnić, bo jego służba nie była ograniczona na jednym kraju. Jak on sam powiedział, te taśmy rozesłane zostały na cały świat i my je mieliśmy jeszcze w czasach, za czasów jego życia. Bóg zatroszczył się o to, aby i w tej generacji nikt nie pozostał bez wymówki. I byłem przed 14 dniami byłem w Londynie i mówiłem, że ciągle znowu wszystko idzie dobrze, aż do momentu, gdy się zmieni to imię brata Branhama. Wtedy ludzie stają się niespokojni, wtedy coś już nie jest tak, jak powinno być. I oto już się to stało wtedy. Nie można stawiać światła pod kortem gdzieś, pod stołem. My nie głosimy jakiegoś człowieka, ale zmieniamy to i wspominamy. Nie wstydzimy się, gdy Bóg kogoś posyła i potężnie używa. I właśnie to był jakiś miły człowiek, z którym byłem razem na przerwie i zjedliśmy coś i tak dalej. I to mu się nie spodobało, bo pewien znany ewangelista światowy powiedział mu, że William Branham w ostatnich latach odpadł od wiary. I to było tak daleko. Ja powiedziałem wtedy, powiedz ty osobiście temu ewangeliście, tego także znam, powiedz temu ewangeliście, że to się nie zgadza. I żądam od ciebie przed Bogiem, abyś jeszcze raz nie powtórzył, ani raz nie powtórzył tego, co tutaj teraz wypowiedziałeś. Co chciałem przez to powiedzieć, jest następujące. Tak wiele głosów stało się głośnymi. I uwierzono temu staremu kłamstwu i tym przekazanym naukom i tym, którzy głosili to i jeszcze głoszą, tym uwierzono. A prawdziwego proroka, który wystąpił z Bożą legitymacją i potwierdzeniem, jego stawia się jako odszczepieńca, czy tego, który odpadł. Jako człowieka, który coś przewrotnego głosił. Te role są przemieniane. I ten lud, ta szeroka masa nie wierzy prawdziwemu prorokowi. Nie. To nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie. Tylko Boża resztka, ten łaskawy wybór Boży. Ci, którzy nie mają nic wspólnego z tym systemem wyboru. Jak już często mówiliśmy, ilu wyszło z rzymskiego kościoła, ale nie jedno ze sobą wzięli. We wszystkich tych protestanckich kościołach jest można wiele zakwasu znaleźć. Czy to jest nauka o bóstwie, czy to rodzaj, w jaki chrzczą i tak dalej. Sposób chrztu. Ci wielcy ewangeliści stawiają biblijny chrzest jako niewłaściwy, a ten, który jest praktykowany na całym świecie, jako właściwy. Te role są przemienione i niech by jeszcze raz było powiedziane, że nie ta szeroka masa, ale ta trzoda wybranych, którzy są z Boga zrodzeni, którzy zostali przez prawdę przeniknieni. Oni to słowo prawdy będą wierzyć z całego serca, przyjmą, uwierzą i będą prosić Boga, aby na nas to wszystko się z łaski wypełniło. Nie to, co ludzie na swe własne podanie mówią. I właściwie ten człowiek, który wypowiedział tą krytykę nad bratem Branhamem, tego słyszałem, jak prorokował. Moje własne uszy słyszały, jak on prorokował z oboma rękami w kieszeni przed 8000 ludzi i to proroctwo prawie się nie mogło skończyć. Co wszystko on mówił? A ludzie spoglądają do niego. Lecz ten prawdziwy prorok, którego Bóg bezpośrednio posłał, on jest przemilczany i gdziekolwiek miałby się tylko trochę ukazać, jest natychmiast załatwiony i nawet gdy to jest są jakieś oszczerstwa i tak dalej, żeby tam nie mogło być wpływu. I jak czytaliśmy, wierzymy, że Bóg według swego wyboru łaski ma tą resztkę. To jest Boża odpowiedź także do nas w tych dniach. I ta odpowiedź brzmi, ja sobie, Bóg dla siebie ma jeszcze tą liczbę postawił sobie u boku, która i w naszej generacji jeszcze będzie wywołana i przygotowana na ten wspaniały i cudowny dzień powtórnego przyjścia naszego Pana. I co wszystko się dzieje w zakresie politycznym, to widzimy tak dokładnie i cieszymy się z tego, że ten koniec wszechrzeczy się przybliżył. I pomimo to planujemy tak, jak gdyby całe życie było jeszcze przed nami. To się nie da inaczej. My musimy aż do ostatniego dnia pozostać trzeźwymi i to życie tak prowadzić, jak się należy i działać, aż przyjdzie Pan. Niechby On nasze serca napełnił wdzięcznością za to, że nas wywołał, umiłował, ułaskawił, że siebie samego i swe słowo nam objawił, że nasze oczy namaścił, możemy widzieć te rzeczy, których byśmy nigdy nie zrozumieli. Przez objawienie teraz z łaski możemy rozumieć i że Duch Święty nas do wszelkiej prawdy prowadzi i rzeczywiście objawia tak, że nie potrzebujemy już zgadywać i nie mamy jakichś zagadek przed sobą, ale żywe, objawione Słowo Pana, to mówione Słowo stało się pisanym Słowem i to pisane Słowo stało się objawionym Słowem, żywym Słowem przez Ducha Świętego w Twoim i moim sercu. My rzeczywiście dożyliśmy Boga i wiemy, o czym mówimy. Niechby i te dni posłużyły ku temu, żeby wszyscy Boga na nowo dożyli, żebyśmy się przybliżyli do Niego i aby mógł nas na nowo pobłogosławić. Jego imieniowi niech będzie chwała. Amen. Powstańmy teraz i dziękujmy Mu wspólnie. Wierny Panie, nasz Boże, Boże Abrahama, Izaka i Jakuba, Ty jedyny żywy Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty jesteś Bogiem Izraela i Ojcem ponad wszystkim, co z Boga jest zrodzone i nazywa się dziećmi. Umiłowany Panie, dziękujemy Tobie w tym dniu, na końcu tego roku. Dziękujemy za to, że możemy jasno widzieć i to, co teraz się dzieje tam nad Eufratem. Umiłowany Panie, dziękujemy Tobie za Biblię. Dziękujemy Tobie za Twoje drogie i święte Słowo. Alleluja! Alleluja! Dzięki Tobie, o Panie, za to, że Ty przez namaszczenie Twego Ducha Świętego, przez objawienie dałeś nam dostęp do Ciebie i Twego Słowa i to z łaski nam to darowałeś. Umiłowany Panie, jeszcze dzisiaj przechadzasz się pomiędzy 7 złotymi świecznikami, jeszcze dzisiaj mówisz, jeszcze dzisiaj są ludzie, którzy mają uszy, aby słuchać tego, co Duch mówi do zborów. Ludzi, którzy nie skłaniają swych kolan przed Baalem, tą resztę, tą wybraną trzodę w tych dniach. Panie, my uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Tobie. I uwielbiamy Ciebie. Miej Ty Twoją drogę z ludem Twoim, o Panie. Prowadź nas jako zbór i także Twój lud Izrael. Umiłowany Panie, uwielbiamy Ciebie, dziękujemy Tobie za otwarcie wszystkich granic, tak aby i Ci ostatni mogli powrócić do Ojczyzny. O Boże, i równocześnie prosimy Ciebie, racz Ty te granice i bariery wszystkich denominacji i religii zerwać i zburzyć, aby Twoje Słowo mogło być roztrąbiane, rozgłaszane, abyś je mógł potwierdzić. Ty możesz każdą zasłonę rozerwać, każde drzwi otworzyć. I gdzie Ty otwierasz, tam nikt nie będzie mógł zamknąć. My dziękujemy Tobie. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Żyjemy krótko przed Twoim powtórnym przyjściem. Ach, wierny Boże, zmiłuj się nad nami na nowo. Daj nam nowe przeżycie z Tobą, nową pokutę, nowe przebaczenie, odnowienie w naszym sercu, w naszym życiu, o Panie, abyśmy mogli być czymś ku chwale i czci Twojej cudownej łaski. Panie, uczyń wielkie dzieło, szczególnie na tych, którzy Ciebie jeszcze nie dożyli. I także na nas wszystkich, Panie. Daruj zaprawdę nowe przeżycie z Tobą. W imieniu Jezusa. Amen.